Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Krzysztof Polasik, program realizuje Jarosław Pachczyński, a to jest audycja nie tylko dla żołnierzy.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Dziś program poświęcimy ważnej rocznicy.
To był ostatni bastion, żeby powstanie przyczyniło się do przyłączenia Wielkopolski do naszych ziem.
W rozmowie z gościem magazynu wojskowego powiemy o skutkach tego spektakularnego zwycięstwa.
Pierwsze loty bojowe i pierwsze działania lotnictwa wojskowego w siłach zbrojnych w dwudziestoleciu międzywojennym.
Zanim jednak cofniemy się w czasie, przejdźmy do najnowszych informacji, które zebrał dla Państwa Jacek Butlewski.
Magazyn wojskowy.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Sojusznicy w NATO zadeklarowali dalsze wzmacnianie obrony powietrznej Ukrainy. Kijów może liczyć nie tylko na pomoc wojskową, ale też gospodarczą i humanitarną. Tak głosi oświadczenie opublikowane po spotkaniu w Brukseli Rady NATO-Ukraina na poziomie ambasadorów. Zostało zwołane na wniosek władz w Kijowie w reakcji na zmasowane ataki Rosji na infrastrukturę i ludność cywilną.
Już drugi rok z rzędu Putin próbuje wyniszczyć Ukrainę zmasowanymi atakami, ale mu się to nie udaje. To tylko wzmacnia determinację Ukrainy, skomentował sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Podkreślił, że kiedy Moskwa nasila ataki, sojusz wzmacnia obronę powietrzną Ukrainy i będzie kontynuować dozbrajanie. Sojusznicy dali jasno do zrozumienia, że będą w dalszym ciągu zapewniać Ukrainie znaczącą pomoc, a wielu przedstawiło plany wzmocnienia zdolności obronnych liczonych w miliardach euro. Czytamy w oświadczeniu NATO. Jest to przesłanie polityczne. W przyszłym tygodniu spotykają się w Brukseli szefowie sztabów generalnych państw sojuszu, którzy mają rozmawiać o szczegółach wojskowego wsparcia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Pozostajemy w kontekście ukraińskim. Włoski minister obrony zapewnił, że Włochy będą w dalszym ciągu wspierać Ukrainę i dostarczać jej sprzęt wojskowy. Minister przedstawił w Izbie Deputowanych stanowisko, jakie Włochy zajmą na unijnym szczycie 1 lutego. Minister Crosetto podkreślił, że należy szukać dyplomatycznego rozwiązania konfliktu, jednak wstrzymanie działań wojennych przez Rosję pozostaje podstawowym warunkiem podjęcia negocjacji. Dodał, że należy pamiętać, kto jest w tej wojnie agresorem, codziennie atakującym cele cywilne. Turcja, Bułgaria i Rumunia powołają wspólną jednostkę marynarki wojennej wyspecjalizowaną w zwalczaniu min morskich. Tego typu broń stała się poważnym problemem na Morzu Czarnym po napaści rosyjskiej na Ukrainę.
Zespół zadaniowy do zwalczania min morskich przyjmie nazwę MCM Black Sea. Poza marynarzami z Turcji, która jako pierwsza zgłosiła chęć powołania jednostki, a także Bułgarii i Rumunii, w jej działaniu będą mogli brać udział żołnierze z państw NATO nie położonych nad Morzem Czarnym. Bezpieczeństwo tego akwenu jest od czasu rozpoczęcia wojny na Ukrainie mocno zagrożone. Pływające tam statki są narażone na spotkanie z dryfującymi minami morskimi. Niewybuchy są także często znajdowane na wybrzeżu, także w pobliżu miejscowości i plaż turystycznych. Jednostka nie będzie częścią sił Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale będzie działać według standardów NATO. Piotr Piętka, Polskie Radio.
I na koniec kultura połączona z historią. W Warszawie wieczorem miał swoją premierę Powstaniec 1863. Film w reżyserii Tadeusza Syki to pierwszy od ponad 30 lat film fabularny opowiadający o powstaniu styczniowym. Epicka produkcja jest opowiadana z perspektywy kapelana generała Stanisława Brzuski, walczącego przeciwko rosyjskiemu imperium. Sebastian Fabiański, odtwórca księdza Brzuski, przypomniał, że duchowny, nazywany przez Rosjan nieuchwytnym duchem, wzbudzał popłoch wśród wojsk przeciwnika, dając Polakom nadzieję na wydostanie się spod carskiego zaboru.
Myślę, że on był też genialnym strategiem, ale też niesiony wiarą, niesiony właśnie tym, co go wypełniało. I to wszystko nie było przypadkowe, co on robił. Więc to dla mnie jest, myślę, referencyjne, że on niesiony siłą czerpał inspirację jakby tak naprawdę z jakiegoś introwertycznego wejścia w siebie i próbę kontaktu z Bogiem i gdzieś jakby piękna historia, w sensie i piękna przygoda dla mnie.
Powstaniec 1863 wejdzie do kin jutro. W serwisie to wszystko, za chwilę ciąg dalszy magazynu.
Magazyn wojskowy.
Mówi się, że tego dnia zdobyliśmy największy łup w historii polskiego oręża. Tego samego dnia narodziło się polskie lotnictwo wojskowe. 105 lat temu, dokładnie 6 stycznia 1919 roku, w niespełna pół godziny, powstańcy wielkopolscy zdobyli lotnisko Ławica. Jak dobrze była to zorganizowana akcja i jak ważne to było zwycięstwo, przypominano podczas sobotnich uroczystości i inscenizacji.
Pół bateria, czyli dwie armaty 77 mm z doskonale przygotowaną obsługą. Wszystkiego trzy, choć niektórzy mówią, że cztery strzały, ale one wszystkie były celne i pokazały Niemcom, że ich opór jest po prostu całkowicie beznadziejny. Michał Andrzejak, prezes Porozumienia dla Twierdzy Poznań. Pora została perfekcyjnie przez powstańców przygotowana, cała akcja zbrojna w ogóle była perfekcyjnie przygotowana. Powstańcy pomyśleli raz o zgromadzeniu sił, które uważali, że będą wystarczające do zajęcia stacji lotniczej Ławica. Około 800 powstańców, kompanie służby straży i bezpieczeństwa, oddziały, które przybyły z powiatu, świeżo utworzony oddział kawalerii ciążyńskiego, doskonale przygotowane zaplecze sanitarne.
Powstanie Wielkopolskie, które wybuchło 27 grudnia, przyczyniło się do tego, że udało się zdobyć wiele obiektów. No pozostawała stale jeszcze tylko tutaj jednostka Ławica. Barbara Grześkowiak-Bocian, prezes Klubu Seniorów Lotnictwa. Tu dzięki takim ludziom jak Wiktor Pnieski, Mieczysław Paluch została zorganizowana akcja zdobycia lotniska Ławica, co udało się z wielkim sukcesem. To był ostatni bastion, żeby powstanie przyczyniło się do przyłączenia Wielkopolski do naszych ziem.
Sytuacja nie do pozazdroszczenia. No 27 powstanie, 28-9 opanowanie miasta. Na ich oczach w Sylwestra wyprowadzono ostatni zwarty oddział 6 pułk grenadierów. Skończyła się wojna, upadło cesarstwo. Święta Bożego Narodzenia spędzili daleko od domu, Sylwestra również. No dziś mamy trzech króli, też Niemcy obchodzili zawsze to święto. No i nad ranem nagle zaczyna się całkiem konkretna akcja. Dodajmy, że w łonie załogi stacji lotniczej było wielu zakonspirowanych Polaków, którzy dodatkowo prowadzili wywiad, podawali informacje, że tak naprawdę wszyscy zginą o tej szarej godzinie, kiedy wartownikom oczy się kleją, do snu jest ziąb, jest nieprzyjemnie, a oni tu leżeli na tych stanowiskach i ruszyli na odpowiedni znak do szturmu zwycięskiego.
Wołam idących szlakiem ku niepodległości. Stańcie do apelu.
Dzisiaj jest to najstarsze lotnisko w Polsce. Wtedy to była faktycznie stacja lotnicza, ale przede wszystkim w tamtym czasie służyła ona do celów wojskowych. Grzegorz Bykowski, wiceprezes Portu Lotniczego Poznań Ławica. Bodajże największa zdobycz wojenna, największy łup wojenny w historii skrzydlatej Polski o wartości sprzętu, o wartości ponad 200 milionów niemieckich marek, a co więcej około 217 samolotów zostało przejętych wtedy przez powstańców wielkopolskich. To też było bardzo ważne, bo przejęcie tego lotniska uniemożliwiało w przyszłości, ewentualnie w czasie trwania powstania wielkopolskiego, jakiekolwiek działania niemieckich sił powietrznych.
Tak, ależ oczywiście natychmiast po prostu była akcja przemalowania niemieckich symboli na polskie, taką biało-czerwoną szachownicę. I już 7 stycznia samoloty przeleciały nad Poznaniem, gdzie sprawiły ogromny radość wśród mieszkańców. I to były pierwsze symptomy naszej wolności.
Powstańcy zdobyli takie samoloty wojskowe jak Fokker czy Albatros B-2. Rekonstrukcję i o 6.30 rano i w południe przygotowali strażacy OSP Kwiatowe i członkowie grupy historycznej Stacja Lotnicza Ławica. Po raz pierwszy bez założyciela grupy Marka Ciebielskiego, który zmarł w kwietniu zeszłego roku.
Magazyn wojskowy.
Rusak się raz, że sztandary padają,
Za nami Marsylianka Wielkopolska w wykonaniu poznańskiego chóru męskiego Arion z Centrum Kultury Zamek. A teraz czas na rozmowę Państwa i moim gościem jest, chyba mogę tak powiedzieć, radiowy historyk i pasjonat lotnictwa Jarosław Burchardt. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panu.
6 stycznia 1919 rok, przejmujemy ławice, zdobywamy Fokkery i inne samoloty i co dalej? Już mamy lotnictwo?
Oczywiście, przecież w powstaniu wielkopolskim mamy lotnictwo bojowe, które wykorzystywane jest na froncie północnym i zachodnim do akcji bojowych przeciwko niemieckiej piechocie. To, jak wspomniałeś, Fokkery i Albatrosy, które są zdobyte w hangarach na Flughafen Lawitz, bo tak nazywało się to lotnisko, zostały bardzo szybko zmontowane przez poznańskich mechaników, którzy odbywali staż bojowy na froncie zachodnim w tak zwanej cesarskim lotnictwie, a teraz są mechanikami pokładowymi w Powstaniu Wielkopolskim. To oni uzbrajają te samoloty, oni je przemalowują, oni podszczepiają bomby, no i między końcem stycznia 1919 roku, kiedy te samoloty już startują, są eskadry bojowe wielkopolskie, okładają bombami niemiecką piechotę, niemiecką artylerię i jest to pierwszy wkład lotnictwa polskiego w nowej rzeczywistości, mówimy, może nie jeszcze w II Rzeczypospolitej, ale pierwsze loty bojowe i pierwsze działania lotnictwa wojskowego w siłach zbrojnych w dwudziestoleciu międzywojennym.
Kończy się powstanie, ale lotnictwo przecież nadal jest potrzebne.
Przede wszystkim nie tylko lotnictwo, ale mówiąc tu o Poznaniu, jest nam potrzebna ławica, która po zakończeniu działań bojowych zostaje zaadoptowana na lotnisko bojowe, jak i na lotnisko cywilne. I tak się dzieje na wszystkich lotniskach, które istniały już, a zbudowane były przez zaborców. Mówimy tutaj o lotnisku mokotowskim w Warszawie, mówimy tutaj o lotnisku w Krakowie, mówimy tutaj o lotnisku w Toruniu. No i przede wszystkim następuje rozbudowa polskich sił powietrznych. Widzimy użycie lotnictwa bojowego w wojnie z bolszewikami, bo tu też eskadry rozpoznawcze patrolują front. Nie mówimy tutaj jeszcze o działaniach bojowych myśliwców czy też bombowców, bo takich maszyn nie ma. I są to maszyny, które są na prędce wcielane do polskich sił powietrznych.
Dwudziestolecie międzywojenne to jest taki intensywny okres rozbudowy państwa. Znalazł się też czas na inżynierię, na budowę własnych jakichś takich naszych projektów samolotowych, lotniczych.
Zanim jednak mówimy o konstrukcjach PWS albo PZL, musimy wspomnieć o tym, że lata 20. to jesteśmy pod wpływem armii francuskiej i uzbrajamy się na potęgę, korzystając z wzorca francuskiego. No bo pamiętajmy o tym, że broń pancerna to przede wszystkim to, co przyjechało z armią Hallera, czołgi R-17. Jeżeli chodzi o artylerię, także armaty Schneider, armaty francuskie. Broń, mówimy o wyposażeniu strzeleckim, umundurowaniu Francja. Podobnie było z samolotami. I pierwsze zakupy polskich sił powietrznych to są zakupy we Francji. Samoloty w Blériot, samolotów POTES. Są to maszyny myśliwsko-rozpoznawcze. Francja próbuje nam także sprzedać maszyny bombowe, a przede wszystkim organizacja w pułki lotnicze na lotniskach, które tu już wymieniłem, a mówimy o Poznaniu. Tu powstaje trzeci pułk lotniczy w Poznaniu. Na wyposażeniu tego pułku w połowie lat 20. znajdują się głównie maszyny francuskie. Na razie polskie lotnictwo bombowe jest w powijakach. Brakuje konkretnych maszyn. To jest połowa lat 20. Wiemy, że lotnictwu wojskowemu, jak i armii, nie sprzyjają zawirowania polityczne. Jednym z nich był zamach majowy. Marszałek Piłsudski dokonuje zamachu stanu, no i wtedy upada taka linia utechnicznienia wojska. No bo marszałek Piłsudski, zwolennik kawalerii, rozbudowy raczej trakcji konnej niż trakcji mechanicznej, odbija się to na wojskach nowoczesnych, czyli mówimy tutaj o broni pancernej i o lotnictwie. Polska myśl techniczna, lotnicza zaczyna się tak naprawdę rozwijać na przełomie lat 20-30.
Są jakieś owoce tego rozwoju już w tych latach 30 pewnie?
Tak, przede wszystkim kryzys spowolnił prototypy, które wychodziły z wytwórni lotniczych, takich jak PZL czy też PWS. Mówimy tutaj o konstrukcjach, to jest początek lat 30, samoloty myśliwskie PZL-7 i PZL-11. Doskonała maszyna z górnopłatem, tak zwany górnopłat płaskiego, skrzydło jest tak złożone, że pilot siedząc w otwartej kabinie widzi przed sobą dużo. No ale cały czas pokutuje tutaj wizja lotnictwa francuskiego, czyli potężny gwiazdowy silnik, który jednak ogranicza pole widzenia pilota myśliwca, no i uzbrojenie tej maszyny w 2 albo 4 karabiny maszynowe. Myśl techniczna z zachodu jednak nam odskakuje. Siły powietrzne Niemiec, tu mówimy po 1933 roku, bardzo szybko się rozwijają. Nowoczesne konstrukcje myśliwców, podobnie Związek Sowiecki, podobnie Czechosłowacja. No a Polska nie odrabia lekcji, szczególnie mówimy tutaj o wojnie domowej w Hiszpanii, gdzie pojawią się nowe, nowoczesne konstrukcje. Polskie maszyny są rozwijane dość chaotycznie i to widać. Zresztą konkurencyjność różnych biur sprawia, że poszukujemy cały czas maszyny myśliwskiej, wielozadaniowej i bombowej. Ale warto powiedzieć, że pojawią się maszyny wsparcia pola walki, jakim był samolot PZL-23 Karaś, czy też bombowiec średniego zasięgu, uznany na wystawie paryskiej w roku 1936 i 1937 za najlepszy bombowiec średniego zasięgu, czyli Łoś, no ale cały czas przy samolocie myśliwskim PZL-P11 jesteśmy.
Czyli ten przeskok technologiczny, pewnie też organizacyjny, między tym, co było zaraz po powstaniu wielkopolskim, a tą końcówką lat 30. już przed II wojną światową, jest pewnie jednak duży, prawda?
Wręcz jest to przepaść, bo mamy maszyny po I wojnie światowej, gdzie jest odkryta kabina, gdzie pilot sam obsługuje karabin maszynowy, jedną ręką, drugą trzyma drążek sterowy, jeszcze musi przyspieszać, kierować tym samolotem w locie. Teraz mamy lata 30., gdzie na pokładzie samolotu pojawia się nowoczesna broń pokładowa. Mamy też radiostacje, które pojawiają się na samolotach PZL-P11C. No i mamy przede wszystkim doskonałą maszynę bombową, o której wspomniałem, PZL-37 Łoś. Nowe konstrukcje są w stadium prototypu, szczególnie myśliwiec PZL-50 Jastrząb. Ale zanim te maszyny nowoczesne, które są w stadium prototypu, miały wejść do produkcji, niestety ten okres zostaje przerwany II wojną światową.
No właśnie, tu też jest pewien aspekt taki poznański, lokalny.
Tak, bo poznańskie lotnisko Ławica od drugiej połowy lat 30. było intensywnie rozbudowywane. Powstały hangary. Jak będziecie Państwo kiedyś na Ławicy, będziecie zwiedzali Muzeum Broni Pancernej, to można pójść kawałek dalej. Tam są hangarowce, które budowane były w latach 30. Koszarowce, które miały służyć pilotom i personelowi technicznemu poznańskiej bazy lotniczej, bo oprócz bazy lotniczej był też port lotniczy i lotnictwo cywilne LOT i żołnierze 3. Pułku Lotniczego razem sobie korzystali z tego pasa startowego. Sierpień 1939 roku przychodzi rozformowanie 3. Pułku, no i stworzenie eskadr myśliwskich i liniowych, tak je nazwano, uzbrojone właśnie w samoloty Karaś. Bezpośrednio przed wybuchem wojny przychodzi rozkaz o przebazowaniu z Ławicy eskadr myśliwskich i eskadr wspierających uzbrojonych w Karasie do lotnictwa Armii Poznań. Na Ławicy został tylko klucz alarmowy. I właśnie ten klucz alarmowy zostaje poderwany do boju. Po godzinie 8 rano 1 września, kiedy z posterunku obserwacyjnego na wysokości Szamotu dostrzeżono chmarę niemieckich samolotów, które zbliżały się z kierunku Piły. Tam znajdowała się baza Luftwaffe, skąd poderwano samoloty do ataku na Poznań. I to właśnie pod bombami ten poznański klucz myśliwski po godzinie 8 startuje z nieprzygotowanego do boju lotniska, nabiera wysokości i właśnie nad Poznaniem między godziną 8 a 9, 1 września, mamy pierwszą walkę powietrzną w II wojnie światowej polskich pilotów. Kończy się ona zestrzeleniem niemieckiego bombowca, który skraksował na wysokości Cytadeli. I widać było, że hart ducha tych ludzi, którzy pilotując, może niedoskonałe myśliwce PZL-P11C, które musiały konkurować z Messerschmittem, widać było, że ci piloci dali radę. I dwudziestolecie międzywojenne, szkoły lotnicze, Grudziądz, Toruń, a potem Dęblin, wykształciły pokolenie polskich pilotów, z których możemy być dumni.
I tu zaczyna się już ta legenda polskich pilotów, którzy są znani z wielu wyczynów podczas II wojny światowej, ale to jest historia pewnie na kolejną długą rozmowę. Za dziś bardzo dziękuję, historyk Jarosław Burchardt.
Dziękuję i do usłyszenia Państwu następnym razem.
So far, take us so far. And broken down car, like strung out old stars, plain talking, served us so well.
Na koniec nowa tradycja w naszym programie, czyli wojskowa ciekawostka. Zapewne wiecie Państwo, że początkowo do obserwacji wykorzystywano przede wszystkim balony. Pytanie brzmi, kto miał ze sobą spadochron? Pilot samolotu czy obserwator w balonie? Prawidłowa odpowiedź brzmi obserwator. Piloci początkowo nie korzystali ze spadochronów. Na przykład w brytyjskiej armii obawiano się, że pilot z możliwością ratunku niedostatecznie zaangażuje się w walkę. Także musieli być to bardzo odważni ludzie. To wszystko na dziś. Program realizował Jarosław Pachczyński. Mówił do Państwa Krzysztof Polasik. Do usłyszenia.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.